Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem w kolejnej audycji z cyklu Gość Dnia w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej. I dzisiaj naszym gościem jest siostra Klara Bielecka, loretanka ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Szczęść Boże, siostro Klaro.
Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy.
Witamy serdecznie na naszej antenie. Siostra Klara jest teologiem duchowości, jest także autorem publikacji Wiele czyni, kto wiele kocha, duchowość błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Dodzwoniliśmy się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Loretto pod Wyszkowem, pod Warszawą. Siostro, proszę przyznać się, czym siostra zajmuje się tak na co dzień w zgromadzeniu?
To znaczy, moje zadania w różnych latach zgromadzenia były różne. Ostatnio dużo zajmowałam się z naszym założycielem, czyli błogosławionym księdzem Ignacym Kłopotowskim, pracując w procesie. Teraz po beatyfikacji moje zadanie jest też nadal szerzenie kultu błogosławionego księdza Ignacego. Pracowałam też ostatnio nad historią naszego zgromadzenia, natomiast w Loretto będąc zajmuję się pielgrzymami i też organizacją rekolekcji tutaj w Loretto.
Moja myśl, aby skontaktować się z siostrami właśnie tam w Loretto, wiązała się z tym, że zbliża się miesiąc maj. Miesiąc, w którym odmawiamy nabożeństwa majowe, a więc nabożeństwa do Matki Bożej. I ważną częścią tych nabożeństw jest litania loretańska, właściwie tą najbardziej istotną częścią. A Matka Boża Loretańska jest właśnie waszą patronką, patronką waszego zgromadzenia założonego, właśnie tak jak już było to wspomniane, przez błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego w 1920 roku. Skoro już siostra przyznała się, że trochę zajmuje się tą historią zgromadzenia, to proszę nam powiedzieć kilka słów o właśnie zgromadzeniu sióstr loretanek i o waszej patronce.
Otóż założycielem jest błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który od początku swojego kapłaństwa był wielkim czcicielem Matki Bożej. Zawdzięcza to swojej matce rodzonej, która mu powiedziała: nie zapominaj, synu, o modlitwie do Matki Najświętszej. To twoja matka. Ja na ziemi, ona w niebie. Ja umrę, opuszczę cię, a ona zawsze cię otuli, osłoni opieką. Te słowa bardzo mocno zapamiętał ksiądz Ignacy. I rzeczywiście tak się stało, że w trzecim roku kapłaństwa odeszła do wieczności jego ukochana matka Izabela. Stąd związał się bardzo mocno z Maryją. Wiele o niej mówił w kazaniach, wiele pisał w artykułach. Wydawał też broszurki, na przykład Bądź dzieckiem Maryi, Nowe pieśni do Matki Bożej, Jak odmawiać różaniec, a od roku 1909 wydawał miesięcznik Kółko Różańcowe, żeby właśnie szerzyć kult Matki Bożej. Sam wypracował sobie duchowość maryjną, czyli taką otwartość na Boże natchnienia, otwartość na pełnienie woli Bożej, umiłowanie modlitwy, wsłuchiwanie się w głos Boga, czy też właśnie ta służba drugiemu człowiekowi, ponieważ Maryja zaraz po zwiastowaniu pobiegła do krewnej Elżbiety, by jej służyć i by się dzielić tą radością. I właśnie błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski zasłużył jako wielki jałmużnik, który organizował wiele ośrodków dla ludzi najbiedniejszych, dla dzieci najbiedniejszych, służył. Uczył się właśnie tego od Maryi. I kiedy został proboszczem na warszawskiej Pradze, parafii Matki Bożej Loretańskiej, no uznał, że to jest właśnie prowadzenie Boże, żeby jeszcze głębiej związać się z Matką Bożą. Będąc proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze, rok później założył zgromadzenie, Właśnie jako patronkę, główną patronkę tego zgromadzenia obrał Matkę Bożą Loretańską. Stąd od 31 lipca roku 1920 istnieją już pierwsze Loretanki, jak on nazwał córki Matki Bożej Loretańskiej i zgromadzenie do dzisiejszego dnia, które trwa, rozwija się jako zgromadzenie sióstr Matki Bożej Loretańskiej. I 8 lat później, z myślą znowu o najbiedniejszych dzieciach swojej parafii, wykupił duży majątek 60 kilometrów od Warszawy nad rzeką Liwiec, w pobliżu rzeki Bug. I znowu ten teren, który miał być terenem głównie dla dzieci biednych, jako miejsce rekreacji, wakacji, wypoczynku, ochrzcił, nadając nazwę Loretto. Chciał, żeby oprócz tego, że to miejsce stanie się miejscem wypoczynku dla dzieci, było miejscem kultu Matki Bożej. I tak jak na początku siostry Loretanki były tylko w Warszawie, to od roku 1928, kiedy zakłada Loretto nasze polskie, to przesiedla część sióstr z Warszawy do Loretto. I w ten sposób powstaje początek Loretto polskiego. Oczywiście chciał, żeby ten kult Matki Bożej, który był pewien, że się rozwinie na tym terenie, nawiązywał do świętego domku, który jest w Loretto włoskim. I stąd ciągle takie duchowa łączność między włoskim Loretto, gdzie jest ten święty domek, i naszym polskim Loretto, które stopniowo rozwijało się. Jego pewność, że on nie powiedział, że chciałbym, żeby tu na tym terenie rozwinął się kult Matki Bożej. Powiedział, tu rozwinie się kult Matki Bożej. I tak się stało. Takim jeszcze momentem takiego rozwoju kultu Matki Bożej stało się to wydarzenie, kiedy przepiękna figura wykonana w pracowni w Mediolanie została przywieziona do naszego polskiego Loretto, wmontowana w główny ołtarz tej małej świątyni w Loretto i właśnie obecność tej figury stała się takim znakiem mocnej potwierdzenia obecności Matki Bożej w Loretto. Kiedy przybywający ludzie otrzymywali wiele łask, wpłynęły bardzo szybko podziękowania za otrzymane łaski i stąd doszło już do koronacji tej figury Matki Bożej Loretańskiej. Koronacja odbyła się w 2008 roku. Dokonał jej arcybiskup Henryk Hozer. I od tego momentu Loretto ciągle jest przepełnione pielgrzymami i ludźmi, którzy chcą tutaj spędzać swoje rekolekcje, swoje dni formacji i właśnie tu odnawiają swoje życie duchowe.
O samym,
Błogosławiony ksiądz
tak.
Ignacy Kłopotowski, możemy go nazwać, że on był odnowicielem kultu Matki Bożej Loretańskiej w Polsce. Ponieważ ten kult był w Polsce bardzo żywy, wiek XVI, najbardziej wiek XVII, jeszcze XVIII, potem tak stopniowo jakby zamierał. Była czczona Matka Boża, na przykład Częstochowska, natomiast tak troszeczkę o Matce Bożej Loretańskiej się jakby zapominano. Natomiast ksiądz Ignacy Kłopotowski właśnie jest tym odnowicielem kultu Matki Bożej Loretańskiej w Polsce. Przez to zgromadzenie, które założył jako my, żywe członki, które ciągle jakby wznawiamy ten kult, nawet przez to Loretto Polskie, które założył.
Tak, o samym Loretto polskim i o tym Loretto włoskim można by pewnie jeszcze długo, długo opowiadać i o tej całej
Oczywiście.
historii tego domku nazaretańskiego. To jest przepiękna, przepiękna historia. Ale chciałybyśmy dzisiaj przede wszystkim powiedzieć o nabożeństwach majowych, które myślę, że także są częścią waszej duchowości. Jak to wygląda? Jak wygląda tradycja tych nabożeństw majowych? Bo kiedy sięgamy pamięcią, każdy z nas, myślę, to mamy takie przekonanie, one były zawsze. No ale tak nie było, tak nie było.
Tak. Na pewno nie były zawsze, na pewno wiek XVIII to jest tym wiekiem, kiedy rozwija się to nabożeństwo, ale już w średniowieczu istnieje praktyka łączenia Maryi na przykład z miesiącem majem. Król hiszpański Alfons X w swoich wierszach sławił właśnie Maryję. W roku na przykład 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Już właśnie samo to, że maj to wiosna, kwiaty, ludzie nawet tak indywidualnie, prywatnie do różnych figur, które były gdzieś tam w miejscowościach, przynosili kwiaty jako taki dar duchowy, okazywanie miłości. Natomiast autorem właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę ojca Ansoloni, kiedy w roku 1713 rozpoczął w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzać koncert pieśni maryjnych, które potem kończyły się błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu. Ale największym potem apostołem nabożeństw majowych był jezuita ojciec Muzzorelli, kiedy w roku 1787, czyli to już jest XVIII wiek, wydał broszurę, w której propagował nabożeństwo maryjne. Natomiast w Polsce pierwsze nabożeństwo majowe prowadzili jezuici w Tarnopolu, to jest rok 1838, w Warszawie misjonarze w kościele Świętego Krzyża, rok 1852, w Krakowie ksiądz Golion, rok 1856 i we Wrocławiu biskup Marszewski, 1859. I w połowie XIX wieku te nabożeństwa majowe przyjęły się nie tylko w Polsce, ale można powiedzieć, że prawie we wszystkich krajach, tym tylko, że miały i nadal mają troszeczkę inny charakter. Papież Pius XII bardzo zachęcał do oddawania czci Maryi w maju poprzez te nabożeństwa maryjne. I właśnie w Polsce od szeregu lat, jeśli to są nabożeństwa w kościele, to najczęściej jest wystawiony Najświętszy Sakrament, odśpiewana litania do Matki Bożej, potem modlitwa odśpiewana pod Twoją obronę, jest najczęściej jakaś czytanka czy katecheza i potem błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ale u nas w Polsce, ponieważ jesteśmy narodem, gdzie powiedzmy wcześniej były duże odległości do kościołów, dlatego ludzie jeszcze stworzyli takie nabożeństwo maryjne przy kapliczkach. I ja na przykład w dzieciństwie pamiętam nabożeństwa majowe nie jako mój udział w kościele, ale właśnie przy kapliczkach. I to chyba jest w różnych częściach Polski, taka modlitwa w maju przy kapliczkach, śpiewana litania loretańska.
Siostro, patrzę na moją kartkę z pytaniami i zastanawiam się, co jest najważniejsze w tym momencie, abym zadała. Więc może od razu przejdźmy do tego, czym jest sama litania loretańska, która jest przecież tym ważnym elementem tego nabożeństwa. Co to jest za modlitwa? W jaki sposób ona powstawała? Jak kształtowała się jej forma? Bo wiemy, myślę, powszechnie, każdy z nas wie, że te wezwania co chwilę pojawiały się nowe dla określonych kościołów lokalnych. Jak to wygląda?
Litania loretańska to, w ogóle każda litania to modlitwa błagalna, zawierająca powtarzający się lament. I takie litanie, pierwsza jakby z takich litanii to powstała do wszystkich świętych, z niej zaczęła się wyłaniać litania konkretnie do Matki Bożej. I pierwsze jakieś takie już zapisane litanie mamy w XII wieku, ale wtedy funkcjonowały trzy wersje. Litania wenecka, która była śpiewana na przykład w Bazylice Świętego Marka w Wenecji, była litania przebłagalna w Moguncji i litania loretańska, które swoje wykorzenie ma w Paryżu, bo tam była pierwsza jakiś taki zapis, odnotowanie. Natomiast pierwsza informacja o odśpiewaniu litanii loretańskiej to jest 10 grudzień rok 1531, kiedy ona była odśpiewana w tym świętym domu w Loreto włoskim. Potem ukazała się już drukiem na szeroką skalę rok 1575. Oczywiście była w języku łacińskim i przez długi czas była i funkcjonowała w języku łacińskim. Tekst stopniowo wzbogacano wezwaniami. Papieże dodawali te wezwania. Na przykład rok 1558 dochodzi wezwanie wspomożenie wiernych. Papież Leon XIII, rok 1883, dodaje Królowo Różańca Świętego, Matko Dobrej Rady. Pius XII w roku 1950, po ogłoszeniu dogmatu o wniebowzięciu Matki Bożej, dodaje wezwanie Królowo Wniebowzięta. Sobór Watykański II, który wyraźnie określił, że Maryja jest Matką Kościoła, to rok 64 dodaje wezwanie Matko Kościoła. Nasz papież Jan Paweł II dodał na przykład wezwanie Królowo Rodzin. I ostatni papież znowu wprowadził Matko Miłosierdzia, a Matko Nadziei, pociechę migrantów. Więc ta litania przez całą historię była ubogacana, bo jakby takie najbardziej aktualne wezwania, najbardziej aktualne potrzeby, z którymi się zwracano do Matki Bożej. No i stąd właśnie te nowe wezwania, nowe rozbudowane. Jest jeszcze dozwolone, że nie na cały kościół, ale na poszczególne na przykład zgromadzenie, można używać jeszcze takich dodatkowych wezwań charakterystycznych dla danego terenu. Na przykład Franciszkanie mają wezwanie Matko czy Królowo Serafica. No to są już takie tylko dla pewnych grup dozwolone. Natomiast, żeby wprowadzić w tej chwili nowe wezwanie, to już czynią papieże. I stąd litania w ostatnich latach, powiedzmy XX wieku, została przetłumaczona na różne języki nowożytnie i jest już odmawiana czy śpiewana w tych językach nowożytnych. Co jest na przykład, czym się podzielę, że u nas w Polsce w maju to jest charakterystyczne śpiewanie litanii loretańskiej. Natomiast, będąc te 8 lat we Włoszech, spotkałam się z inną tradycją. Tam miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej, ale w tym miesiącu jest odmawiany różaniec w taki sposób trochę można powiedzieć ludowy, że ludzie albo na wsi, czy to ludzie w mieście, gromadzą się na podwórkach między blokami, czy na jakimś rynku i odmawiają różaniec. I w ten sposób czczą Matkę Bożą Loretańską.
To też bardzo, bardzo piękna, wymowna tradycja. Kiedy czytamy, kiedy modlimy się tą litanią loretańską, to mamy wrażenie, że czytamy poezję, prawda? Bo Matko Przedziwna, Matko Najmilsza, Zwierciadło Sprawiedliwości, Domie Złoty, Arko Przymierza, tych wezwań jest tak wiele. Pewnie nie każde rozumiemy, dlaczego właśnie tak została Matka Boża nazwana w tej litanii, i nie uda nam się ich teraz skomentować wszystkich, ale gdyby siostra miała podzielić się z nami takim swoim ulubionym, tym komplementem skierowanym właśnie w litanii loretańskiej do samej Maryi, to które wezwanie byłoby najbliższe sercu?
No, ja na przykład bardzo lubię Święta Boża Rodzicielko. Matko Kościoła, bo tutaj czuję się, że właśnie Chrystus, oddając Kościół swoje dzieło Matce Bożej, ona jest tą Matką Kościoła, jest moją matką, a przez to, że jestem Loretanką, więc jestem jeszcze szczególnie jej córką. Podoba mi się wezwanie Panno Roztropna, przybytku Ducha Świętego, że właśnie była cała przepełniona tym Duchem Świętym, nastawiona na pełnienie woli Bożej. Brama niebieska mi się bardzo też podoba, czy gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzeszników. No i oczywiście królowo pokoju, królowo rodzin. No teraz ostatnie Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei, również bardzo mi się podoba. Także no ja kocham litanie do Matki Bożej.
Jak mogłoby być inaczej?
Tak.
Siostro, jeszcze wspomnimy, czy te wezwania są uporządkowane w jakichś kategoriach, bo tak na pierwszy rzut oka, no to są. Najpierw matko, potem panno. Jak to wygląda w tej sprawie?
No, są uporządkowane, bo się zaczynają zawsze litania, zaczyna się od właśnie wezwania tego trynitarnego do Boga
Tak.
Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Potem są wezwania do Matki Bożej, gdzie powiedzmy są wezwania na Matko, są wezwania Królowo, czy takie powiedzmy Panno Roztropna, Bramo Niebieska. Mają pewne uporządkowane, to jest zrobione znowu historycznie, bo nie było tak od początku, ale usiłowano właśnie nadać jakiś taki najgłębszy sens i piękno tej modlitwie. Stąd no, ma ona uporządkowania i jeśli się odmawia wspólnotowo, to na pewno się trzeba tego uporządkowania trzymać. Natomiast jeśli się odmawia indywidualnie, to się można wtedy zatrzymywać. Jedne skrócej, drugie dłużej nad tymi wyzwaniami, bo wtedy to, co do nas najbardziej przemawia.
Tak, rzeczywiście. Ta pobożność Maryjna czasem ma swoich przeciwników. Niektórzy mają właśnie wątpliwości, jeśli chodzi o taką duchowość Maryjną. Czy wychwalając Maryję, nie umniejszamy tym samemu Bogu?
Tak, więc ja na przykład, pomimo że jestem członkinią Zgromadzenia Maryjnego, początkowo też powiem, że byłam tak bardziej nastawiona na Jezusa. Natomiast w którymś momencie zrozumiałam, że skoro Bóg, zamierzając właśnie dokonać zbawienie człowieka, mógł to zrobić w różny sposób, jest Bogiem, jest wszechmocny, jest nieogarniony, natomiast wybrał konkretnie Maryję, by ona stała się matką Bożego Syna, który nas odkupi. I od chwili zwiastowania ona nosiła w swoim wnętrzu, w swoim ciele Syna Bożego. Ona potem pielęgnowała jako dziecko, wychowywała. Ona potem towarzyszyła Chrystusowi, kiedy nauczał. Ona stanęła, czy szła szlakiem drogi krzyżowej i stanęła pod krzyżem, kiedy Jezus umierał. I ona jest cała włączona i nastawiona, by Boży plan zbawienia człowieka wykonał się. Stąd Jezus krzyża mówi do Jana: oto matka twoja, oto syn twój, czyli oddaje Maryję nam, Kościołowi. I tak jak powiedzmy cały zamiar Boga, odkupienie człowieka właśnie poprzez udział Maryi, tak to trwa nadal. Zbawienie każdego człowieka jest najpewniejsze, jeśli to czynimy właśnie przez Maryję. Maryja nadal, tak jak mówił założyciel, jest tą macierzyńską miłość i widzi potrzeby, tak jak widziała w Kanie Galilejskiej, i wstawia się za człowiekiem. Wszyscy święci mówią, że swoją świętość zawdzięczają, swoje cnoty, swoje zbawienie zawdzięczają Maryi, która jest tą potężną i może zawsze wspierać, jest czułą i chce nas wspierać swoją miłością i swoim stawiennictwem. I oddanie się w ręce Maryi swojego życia jest czymś najbardziej roztropnym, rozsądnym, by iść drogą do zbawienia. Maryja zawsze podprowadza do Chrystusa. Maryja nigdy nie przysłania Chrystusa, nigdy nie przysłania Pana Boga. Maryja doprowadza. Maryja jakby oczyszcza naszą modlitwę z wszelkich niedoskonałości i przekłada jako piękny dar dla Jezusa czy dla Boga Ojca. Jest tą, która stale nam towarzyszy i jest tą, która nam pomaga dojść do nieba. Nigdy nie przeszkadza, zawsze pomaga, tak jak całe swoje życie była otwarta wyłącznie na pełnienie woli Bożej, tak nadal jest. Chce, aby każdy człowiek wypełnił wolę Boga i właśnie w tym mu pomaga. Stąd wszyscy czcicieli Matki Bożej mają taką najpewniejszą, najbardziej trafną drogą dojścia do świętości.
Myślę, że
jest moje absolutne przekonanie.
Te słowa siostry tutaj na zakończenie są no, wielką zachętą dla nas, aby tę pobożność w sobie jednak rozwijać, a nie wstydzić się jej. Zachęcamy tym samym do uczestnictwa w tych nabożeństwach majowych, o których mówiłyśmy także. Dziękuję, siostra Klara
Może
Bielecka.
Słowa, tak? Słowa ostatnie założyciela naszego.
Proszę
najpiękniejszym
bardzo.
I najmilszym miesiącem w roku jest dla nas maj, bo cały poświęcony został Matce Najświętszej, którą czcimy codziennym nabożeństwem. Jeśli pragnę Waszą uwagę na co zwrócić, to tylko na jedno, a mianowicie, że nie wystarczy sercem i ustami wielbić Matkę Najświętszą. Trzeba ją uczcić i czynami jej życie święte naśladować. Czyli tak jak założyciel, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, szedł przez życie z Maryją, modlił się do Maryi, ale jednocześnie żył na wzór Maryi. I tego życzę wszystkim.
Dziękujemy bardzo wzajemnie. Również składamy takie życzenia. Siostra Klara Bielecka ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z Loretto pod Warszawą. Dziękujemy bardzo za tę niezwykłą rozmowę z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.